Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Powróćmy do marzeń. To tytuł nowego wywiadu książkowego z Franciszkiem. Papież powraca w nim m.in. do wydarzeń, które przypominają dzisiejsze doświadczenia pandemii.
Chrześcijanie we Francji i Anglii nie godzą się na przedłużający się zakaz publicznych liturgii. Niektórzy modlą się przed kościołami, inni uciekają się do aktu obywatelskiego nieposłuszeństwa.
W Belgii zakończyła się akcja Venite Adoremus. Przez 11 dni tamtejsi katolicy jednoczyli się na adoracji Najświętszego Sakramentu.
23 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Włoski dziennik La Repubblica opublikował fragment książki Powróćmy do marzeń, która jest wywiadem rzeką brytyjskiego dziennikarza Austena Avereyga z papieżem. Książka ukaże się w grudniu tego roku. W prezentowanym urywku Ojciec Święty odnosi się do wydarzeń przypominających obecne zagrożenie COVID-19.
Kiedy przyszły papież miał 20 lat, po raz pierwszy doświadczył ograniczenia, bólu i samotności. Było to w 1957 roku, na drugim roku seminarium. Przez kilka miesięcy młody Bergoglio walczył o życie. Usunięto mu górną część prawego płuca. Wspomina szczególnie z tamtych czasów dwie pielęgniarki. Pierwsza z nich zdecydowała o zwiększeniu dawki leku, przez co uratowała życie młodemu seminarzyście. Druga robiła to samo ze środkami uśmierzającymi ból. Od nich nauczył się, co znaczy używać wiedzy, a także jak ważne jest unikanie byle jakiego pocieszania.
Drugim bolesnym doświadczeniem był okres pobytu w Niemczech. Franciszek nazwał go COVID-em na wygnaniu. To było wygnanie dobrowolne, w którym czuł się jak ryba bez wody. Przeżywał wtedy ogromną nostalgię za ojczyzną. Samotność związana z poczuciem braku współuczestnictwa czyni człowieka obcym. Wtedy bardziej zaczyna się cenić miejsce, z którego się przybyło, przyznał Franciszek. Czasami wykorzenienie może jednak stać się uzdrawiające i przynieść radykalną przemianę. Tak było podczas trzeciego doświadczenia COVID-u w czasie pobytu w Kordobie w latach 1990-92. To był rodzaj kwarantanny, izolacji, kiedy został zepchnięty do narożnika i stał się jakby dodatkiem. Z tego trudnego okresu Bergoglio wyniósł trzy rzeczy. Pierwsza to otrzymana wtedy zdolność modlitwy, druga to przeciwstawienie się pokusom, które na niego spadły. Trzecią rzeczą, którą wymienił Franciszek, stanowiła lektura obszernego dzieła Historia papieży Ludwika Pastora. To prawdziwa szczepionka, która pozwala dzisiaj nie dziwić się zbytnio temu, co wydarza się w Kurii Rzymskiej oraz w Kościele, stwierdził Franciszek.
Jesteście nienazwanymi bohaterami tej pandemii. Ilu z was oddało swoje życie, aby być blisko chorych? Tymi słowami papież zwrócił się w przesłaniu do lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy z Argentyny, wyrażając wdzięczność za ich zaangażowanie podczas pandemii.
Ojciec Święty zapewnia, że pragnie być blisko każdego z nich. Papież zapewnia ich o modlitwie oraz prosi Boga o błogosławieństwo dla każdego oraz dla rodzin, a także aby towarzyszył im w pracy oraz pośród problemów, które napotykają. Niech Pan będzie blisko was, tak jak wy jesteście blisko chorych, życzył Franciszek.
Katolicy we Francji kolejną niedzielę z rzędu gromadzili się wczoraj przed kościołami, domagając się powrotu publicznych Eucharystii. Jak podaje dziennik Le Figaro, w Paryżu przed kościołem Saint-Sulpice zgromadziło się 400 osób, w większości 30-latków. W Bordeaux przed katedrą świętego Andrzeja było 300 wiernych, w tym wiele rodzin z dziećmi.
Manifestacje mają zazwyczaj charakter religijny. Katolicy odmawiają różaniec, śpiewają pieśni religijne. Z tego też powodu w wielu miastach mają problemy z uzyskaniem oficjalnych pozwoleń. Zarzuca się im bowiem, że nie jest to dozwolona przez prawo demonstracja rewindykacyjna, lecz zgromadzenie o charakterze kultowym.
Na przykład w Paryżu w ubiegłym tygodniu manifestacja przed kościołem Saint-Sulpice nie odbyła się, bo zakazał jej prefekt policji. Powoływał się na świadectwa funkcjonariuszy, którzy zeznali, że uczestnicy poprzedniej demonstracji modlili się na kolanach. Tym razem po 2 tygodniach prawnych przepychanek sąd administracyjny cofnął zakaz prefekta, stwierdzając, że francuskie prawo nie przewiduje takiej możliwości, by pozwolenie na manifestację było uzależnione od tego, że jej uczestnicy będą się powstrzymywać od modlitwy. Z podobnymi problemami katolicy borykają się również w innych miejscach. Tym niemniej w ubiegły weekend udało się uzyskać pozwolenie na 40 takich manifestacji w całej Francji, w tym kilka w samym Paryżu. Obok tego, jak podaje dziennik Le Figaro, we Francji zaczyna się rozwijać religijne podziemie. Niektórzy kapłani decydują się na potajemne eucharystie dla ograniczonych grup wiernych, wbrew oficjalnym zakazom. Episkopat nie popiera jednak takich inicjatyw, licząc, że rząd już niebawem zgodzi się na powrót publicznych liturgii.
Chrześcijanie spotykający się w ukryciu to nie tylko historyczna ciekawostka z czasów starożytnego Rzymu, ale rzeczywistość angielskich kościołów XXI wieku. Coraz więcej wspólnot na wyspach decyduje się na nielegalne nabożeństwa i świadome łamanie zasad lockdownu.
Zbierają się w zaufanych kawiarniach, księgarniach, a nawet stodołach należących do przyjaciół. Zdaniem jednego z organizatorów, protestanckiego pastora, który chce zachować anonimowość, to jeszcze bardziej tajny kościół niż ten podziemny w Chinach. Musimy oglądać się za siebie, obawiamy się konsekwencji prawnych, ale chcemy oddawać cześć Bogu, robimy to, co musimy, powiedział pastor dziennikowi The Guardian.
Tajnych nabożeństw jest w Anglii coraz więcej, choć nie wszystkie przestrzegają aż tak restrykcyjnie zasad konspiracji. Niektóre po prostu organizują nielegalne nabożeństwa w kościele przy drzwiach zamkniętych.
Andrea Williams, lider jednej z grup ewangelików, uważa, że zejście kościołów pod ziemię nie jest chwilowym epizodem. Im dłużej będzie trwał lockdown, tym więcej kościołów dołączy do tego ruchu, zapewnia. Obecnie w każdą niedzielę organizujemy kilka nabożeństw, w których uczestniczy w sumie około 160 osób. To była trudna decyzja. Nigdy wcześniej nie praktykowałem obywatelskiego nieposłuszeństwa, dodaje Williams.
W Belgii dobiegł końca festiwal Venite Adoremus. Jest to akcja duszpasterska, która proponuje nieustanną adorację przez ostatnich 11 dni i nocy roku kościelnego. Inicjatywa ta zrodziła się w 2007 roku i początkowo obejmowała jedynie 3 parafie. Dziś są w nią zaangażowane wszystkie belgijskie diecezje.
Tegoroczny festiwal Venite Adoremus spotkał się ze szczególnym odbiorem wśród wiernych, bo od 2 listopada w Belgii zakazane są publiczne eucharystie. Świątynie pozostają jednak otwarte. Aby umożliwić jak najszerszy dostęp do Najświętszego Sakramentu, adoracje odbywały się nie tylko w ponad 300 kościołach parafialnych, ale również w kaplicach wspólnot zakonnych i w domach spokojnej starości. Ze względu na obowiązującą w Belgii godzinę policyjną, adoracja nocna odbywała się w domach prywatnych. O niespodziewanym rozkwicie tej akcji w sekularyzowanej Belgii mówi Marie-Agnès Mizon, koordynatorka festiwalu.
Dla mnie jest to piękna ilustracja przypowieści o ziarnie gorczycy. Nie była to akcja zaprogramowana. Nikt się nie spodziewał, że obejmie wszystkie parafie w Belgii. Pokazuje to również, że wśród wiernych, ale też w całym społeczeństwie istnieje wielkie zapotrzebowanie na życie duchowe, na prawdę, na skupienie i Jezusa Eucharystycznego. Czas spędzony przed Najświętszym Sakramentem pozwala lepiej przyjąć i zrozumieć łaskę Eucharystii. Widzimy, że to sam Jezus, który nam się daje, który przychodzi zamieszkać w nas. A kiedy potem idziemy w świat, wiemy, że jest w nas obecność, która nas przerasta. W tym roku ten festiwal był dla nas wielkim wyzwaniem. O wiele łatwiej byłoby go anulować z powodu pandemii. Podjęliśmy jednak to wyzwanie. Wymagało to zaufania i kreatywności, aby sprostać rządowym obostrzeniom. Ludzie przychodzą na adorację również dlatego, że wielu z nich trudno jest się modlić w domu. Potrzebują wyjść z codziennego kontekstu i udać się do kościoła, by mieć tam czas przeznaczony wyłącznie dla Pana Boga.
Arcybiskup Canterbury Justin Welby zdecydował się na 3-miesięczny okres sabatyczny. Poświęci ten czas na studiowanie, refleksję, modlitwę i odnowę duchową.
Od maja do sierpnia anglikański hierarcha przebywać będzie w Cambridge lub w Stanach Zjednoczonych. Innym możliwym miejscem odnowy duchowej dla arcybiskupa jest jego dom w północnej Francji. Arcybiskup Welby chce poświęcić ten czas przede wszystkim na pogłębianie tematu pojednania, który uważa za priorytet w swojej posłudze duszpasterskiej.
Wszyscy księża w kościele anglikańskim co 7 albo 10 lat mają prawo do specjalnego czasu na odpoczynek, modlitwę i odnowę duchową. Odpoczynek to zasada zakorzeniona w samej Biblii, podaje oficjalny komunikat.
Spalone wioski, splądrowane domy, ścięte głowy mieszkańców to wynik działań powstającego w Mozambiku Państwa Islamskiego. Boimy się, ale nie zostawimy tych biednych ludzi samych, powiedziała siostra Blanka Nubia Zapata, kolumbijska misjonarka.
Siostra Blanka ma 56 lat. W Mozambiku pracuje od 2004 roku. Jej posługa misjonarska zmieniła się drastycznie 3 lata temu, kiedy to dżihadyści rozpoczęli brutalne czystki prowincji Capo Delgado. Początkowo byli to wrogowie bez oblicza, jak nazywali ich mieszkańcy Mozambiku. Teraz przybierają formę zorganizowaną, proklamując tym samym powstanie Państwa Islamskiego Afryki Centralnej. 6 listopada bieżącego roku muzułmanie najechali wioskę Matuidę i ścięli głowy ponad 50 mieszkańców, w tym wielu dzieci. Rząd nie jest w stanie zatrzymać przelewu krwi. Do Pemba, gdzie teraz rezyduje siostra Blanka, codziennie przybywają tysiące uchodźców z Capo Delgado. Eksodus jest nie do opisania. Masy ludzi docierają do nas pieszo. Ich podróż czasami trwa wiele dni bez jedzenia i wody. Wielu umiera w trakcie drogi. Nie mamy lokum dla wszystkich. Staramy się zorganizować prowizoryczne namioty pod drzewami. Konflikt spowodował wysiedlenie prawie 500 000 osób. Tysiące zostało zamordowanych, setki zaginęło lub zostało porwanych. Sytuacja jest naprawdę poważna, przyznaje kolumbijska misjonarka.
Pomimo pandemii COVID-19 w Anglii powstaje film opowiadający o życiu jednego z najbardziej rozpoznawalnych pisarzy pochodzących z tego kraju, Clive'a Lewisa. Film będzie kroniką nawrócenia autora opowieści z Narni. Część zdjęć kręcona jest w wiosce na północ od Oxfordu, w domu, w którym mieszkał i tworzył.
Fabuła przedstawia Lewisa w średnim wieku, którego wspomnienia z dzieciństwa i wojennej młodości ukazane będą w retrospekcyjnych kadrach. Osią fabuły staną się wydarzenia, które doprowadziły do jego nawrócenia na chrześcijaństwo w 1931 roku. Reżyserem filmu jest Norman Stone, utytułowany, ale też praktykujący chrześcijanin i wielbiciel twórczości Lewisa. To nie będzie jego pierwszy film o autorze opowieści z Narni. Zrealizował ich już kilka, w tym nagradzany Shadowlands z 1985 roku. Genezą najnowszego projektu jest monodram amerykańskiego aktora Maxa McLeana.
Artysta zaczął pisać swoją sztukę 9 lat temu. Od tego czasu zaprezentował ją już ponad 300 razy, nie tylko w USA, ale także w Anglii. Część zdjęć realizowana jest w domu Lewisa, urządzonym w angielskim stylu z połowy ubiegłego wieku. Podobnie jak Lewis, McLean nawrócił się na chrześcijaństwo w dorosłym wieku. Aktor nie ma wątpliwości, że pisarz przyczynił się do jego duchowej przemiany. Max McLean przyznaje, że wiara Lewisa zaskakuje głębią i intelektualnymi podstawami. We współczesnym świecie mamy wiele przykładów wiary płytkiej, powierzchownej. Lewis może nam pomóc zejść głębiej, poznać teologiczne zaplecze tego, w co wierzymy, wyjaśnia McLean. Pisarz był zafascynowany średniowieczem, więc postrzegał chrześcijaństwo jako rdzeń zachodniej cywilizacji. Jego pisma pomagają nam to dostrzec. To bardzo ważne w czasach, gdy cywilizacja jest zagrożona, gdy próbuje się ją rozmontować, wyjaśnia aktor.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.